Nas nad Wisłą kac. Kac polityczny, ale też kac w dziedzinie służb specjalnych po ucieczce sędziego Tomasza Szmyta na Białorusi. Naszym gościem profesor Piotr Grochmalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. Panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Moskwa świętuje nie tylko, zdaje się, defiladę, także może świętować sukces szpiegowsko-wywiadowczy w Polsce. Przejęty sędzia, są spory. Jakiego kalibru to jest sprawa? Czy to jest największy w historii III RP kryzys i kompromitacja naszych służb? Czy jednak może sprawa Olina była grubszego kalibru? No, tak czy inaczej mówimy chyba o sprawie bardzo poważnej. Jak poważnej, panie profesorze?
Z pewnością ja bym stawiał tą sprawę na pierwszym miejscu. Sprawa Olina rzeczywiście była szokująca, jeśli chodzi o skalę. Tylko też pamiętajmy moment, w którym doszło do niej. Dzisiaj mamy cały szereg doświadczeń, mamy wojnę i mamy od wielu lat regularną wojnę prowadzoną przez Rosję, to tak zwaną wojnę mentalną z Polską. Faktycznie początek tej wojny sięga jeszcze wydarzenia z 2004 roku. Bagatelizowana sprawa, jednak Putin i Rosja Putina podejmowała już wówczas ustawianie Polski jako takiego strategicznego wroga na przyszłość, jako to państwo, które będzie tym złym symbolem złego Zachodu obok Stanów Zjednoczonych. I zresztą widzimy, że w tej chwili główna narracja Naryszkina, który praktycznie od samego początku wojny zaczął ujawniać rzekomo tajne materiały rosyjskie, które stwierdzały, że w Polsce przygotowywany jest rozbiór Ukrainy i że tego typu działania są podejmowane. No cały szereg działań. No, Naryszkin jest przecież jednym z najbardziej zaufanych ludzi Putina. Jest szefem służby wywiadu zagranicznego, jednej z najważniejszych służb rosyjskich. Zresztą prawdopodobnie ów szpieg, który uciekł na Białoruś, a faktycznie do Rosji, prawdopodobnie był zwerbowany przez właśnie służby Naryszkina. W grę wchodzi ewentualnie jeszcze GRU, ale wydaje się, że to właśnie służby wywiadu zagranicznego odpowiadały za tą sprawę. To trochę przypomina w tej megaskali.
A właśnie, bo to jeszcze na chwilę się zatrzymajmy, panie profesorze, bo wiele osób mówi, że sama Białoruś, chociaż też często się mówi, że my lekceważymy Aleksandra Łukaszenkę i jego państwo, a chyba nie do końca powinniśmy lekceważyć, no ale to jest rozmowa na temat, na osobną rozmowę. No ale wiele osób mówi, że jednak Białoruś nie byłaby w stanie samodzielnie takiej akcji przeprowadzić. Tu da się takie jasne i oczywiste odciski palców służb rosyjskich zaobserwować?
No, z oczywistych powodów to podporządkowanie białoruskiego KGB w tym wymiarze szkolenia, ale także instruktażowego od szeregu lat było widoczne. Zresztą Karenin, człowiek, który ma powiązania ze służbami, które jest w tej chwili ministrem obrony Białorusi, jest człowiekiem potężnie ustalającym poszczególne kroki dotyczące tego wymiaru militarnego podejmowane przez Białoruś wobec Rosji. W zasadzie przesunięcie arsenału atomowego, taktycznego arsenału atomowego na Białoruś oznacza, że ostatecznie tutaj jakiekolwiek kwestie dotyczące autonomii Białorusi, już nie mówię o suwerenności, to już jest dawno miniona kwestia. Od dawien dawna mówiłem, że Białoruś została spacyfikowana, co jest rzeczywiście niebezpieczne. Generalnie dyslokacja taktycznej broni atomowej tej, która podlega 12 Departamentowi Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, no to jest po prostu już coś takiego, że bardzo ciężko będzie Białorusi przesunąć się w stronę zachodu, bo ta pieczęć arsenału atomowego, ten rodzaj kagańca już jest bardzo, bardzo potężny. To jest potężny instrument. Możemy sobie z tego nie zdawać sprawy, ale w zasadzie to już tak na śmierć i życie łączy Białoruś. No i obecna doktryna wojenna Białorusi, która mówi, że Białoruś może użyć taktycznej broni atomowej na swoim terytorium, to pokazuje, że w zasadzie już pewne decyzje związane z tym, do jakiego stopnia Białoruś realizuje wytyczne polityki rosyjskie, to są wszystko kwestie oczywiste. Oczywiście istnieją zawsze pewne różnice wewnętrzne, no przecież także w czasach III Rzeszy, podbojach III Rzeszy poszczególne państwa miały swoją autonomię, ale nie ulega wątpliwości,
szły pod jedną batutą, potem mogły się odkręcić, a to Rumunia, a to przecież Węgry takie, czy Włochy, to przecież takie historie znamy z czasów II wojny światowej. Natomiast wróćmy do samego sędziego Schmidta. Dlaczego pan profesor uważa, że to jest największa afera szpiegowska i największa, jak rozumiem, również porażka naszego kontrwywiadu w historii III Rzeczypospolitej?
No to trzeba wiązać się z kilkoma wydarzeniami. Po pierwsze, przypomnę, że została zlikwidowana komisja do spraw badania wpływów rosyjskich w Polsce. No teraz słyszymy, że Donald Tusk stwierdza, że trzeba coś takiego powołać. Ta komisja dawała bardzo konkretne rekomendacje. No, te rekomendacje zostały złamane. Oczywiście trudno dziwić się, no bo w ramach rekomendacji komisja wnioskowała personalnie, aby w kwestiach, które dotyczą bezpieczeństwa państwa polskiego, nie uczestniczyły, czy zostały wykluczone oprócz premiera, Jacek Cichocki, który przecież jest w tej chwili drugą osobą w parlamencie.
To znaczy w Sejmie jest szefem kancelarii Szymona Hołowni, za Tuska zarządzał się służbami. Ale to jeszcze tutaj mamy ten wątek oczywiście komisji śledczej, czy komisji badającej wpływy rosyjskie w Polsce, zlikwidowanej przez Donalda Tuska. Teraz być może wróci, ale sam sędzia Schmidt i teraz dyskusja, co on mógł wiedzieć, czego nie mógł wiedzieć. Jacek Siewiera, szef BBN-u, mógł wiedzieć bardzo dużo i to chyba wszyscy eksperci potwierdzają, że jego wiedza no, może być bardzo rozległa i bardzo delikatna.
Oczywiście, on między innymi miał wgląd w ankiety bezpieczeństwa osobowego. To jest taka ankieta, którą każdy pracownik, który ma dostęp do informacji niejawnych, wysoko klauzulowanych, musi wypełnić. To jest, zresztą każdy z radiosłuchaczy może sobie wejść i zobaczyć, jak wygląda druk tego typu ankiety. To jest 25 stron bitych informacji dotyczących no, praktycznie wszystkich aspektów funkcjonowania człowieka, rodziny, najbliższej rodziny, braci, sióstr, wszystkich kwestii finansowych, relacji personalnych. Jest to gigantyczna informacja na temat bardzo czuły, pozwalający na przykład skutecznie zwerbować tego typu osobę, bo uzyskuje się bardzo istotne informacje, a przecież on w ramach rozstrzygania w związku z ewentualnym właśnie rozpatrywaniem skargi dotyczącej przez sąd administracyjny, dotyczących odrzucenia dostępu danej osoby do informacji niejawnych, co oznaczało, że na przykład dana osoba nie mogła pełnić dalej urzędu, czyli traciła pracę. W związku z tym uzyskiwanie tego typu informacji, ale także dodatkowych dokumentów, bo przecież wtedy sąd administracyjny w ramach zresztą zapisów ustawowych i w ramach tego, co jest jasno napisane w całym tym pakiecie ankiety bezpieczeństwa osobowego. Otóż analiza sądowa dotyczyła także tych kwestii, o jakie dokumenty, o jakie informacje klauzulowane chodzi. W związku z tym było to źródło gigantycznego przecieku. My nie wiemy od kiedy Był on aktywnie zwerbowanym człowiekiem, ale nawet z informacji, które przekazywała jego była żona, wynika, że on się bardzo pilnował, że był bardzo skutecznie prowadzony. W związku z tym to jest rzeczywiście...
Zastanawiające bardzo... też ostatni wątek, panie profesorze, o działalność polskich służb. Portal Onet informował na początek, że ABW przeglądała się od kilku miesięcy sędziemu Schmidtowi. Tych informacji nie podziela chociażby Piotr Nisztor, który na antenie Radia Wnet mówił wczoraj. To bzdura. Służby w ogóle nie wiedziały o możliwej agenturalnej działalności sędziego Schmidta. I to zdaje się, tą wersję redaktora Nisztora zdaje się potwierdzać wywiad wczorajszy w TVN-ie Tomasza Siemoniaka, który obecnie zarządza służbami specjalnymi, nadzoruje te służby, mówiąc, że ABW nie miało, nie działało, nie prowadziło żadnych działań wobec sędziego Schmidta. I nie wiem, która wersja jest lepsza. To, że służby wiedziały, ale pozwoliły, żeby uciekł i nie zatrzymały go wcześniej, czy to, że w ogóle służby nie miały bladego pojęcia o tym, że istotny sędzia wydający wyroki, decyzje w kluczowych sprawach jest być może od miesięcy, może od lat agentem rosyjskich służb.
No, pamiętajmy przecież, że na liście tych osób rekomendowanych do tego, aby nie funkcjonowały w obszarze bezpieczeństwa, był właśnie Tomasz Siemoniak, czyli ta osoba, która nadzoruje służby. Tak a propos pewnego absurdu, z którym mamy do czynienia, bo przecież tego typu rekomendacje związane były z faktem popełniania rażących błędów, jeśli chodzi o współpracę. No myśmy wtedy współpracowali, przypomnijmy sobie, za rządów Donalda Tuska, myśmy funkcjonowali w formule, w której najważniejszy w zasadzie z punktu widzenia rosyjskiego kontrwywiadu, najlepszy specjalista od walki z agenturą natowską, generał Bezwierkny, był człowiekiem, który podpisywał dokument z polską stroną, jeśli chodzi o współpracę z naszymi służbami. Rosjanie na kierunek Polski wysłali najlepszych specjalistów i co jest porażające, to naprawdę nie ma śladów. Czego dotyczy spotkania? Jakie notatki powstawały po stronie polskiej? Nie ma tego. Natomiast po stronie rosyjskiej trwała intensywna praca rozpracowania i pozyskiwania informacji pozwalających między innymi właśnie na tego typu operacje, rozpoznawanie działania polskiego kontrwywiadu, całej logiki funkcjonowania naszych służb. Więc to się działo naprawdę rzeczy nieprawdopodobne i jeśli sobie uświadomimy, że przecież człowiek, który pełni dzisiaj urząd premiera Rzeczypospolitej, sam o sobie mówił, kiedy idę ulicą i czasami sobie myślę, że co piąta osoba, którą mijam, widzi we mnie człowieka, który razem z Putinem zabił prezydenta. Więc no, osiągamy szczyty absurdu, że człowiek, który sam o sobie wydaje tego typu opinię, że spora część obywateli nie ufa mu ze względu na potencjalną możliwość, którą on tak artykułuje, współpracę z Władimirem Putinem przeciwko prezydentowi polskiemu. W każdym razie tak odbiera swoją sytuację, także tą sytuację moralną polityczną, no to przecież...
To na pewno musi sobie... jakoś wpływać też na jego działania. Profesorze, tutaj stawiamy kropkę. Profesor Piotr Grochmalski, politolog, ekspert do spraw i polityki zagranicznej, ale także może przede wszystkim polityki bezpieczeństwa. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Również dziękuję.